Ludzie i pieniądze.
Polski, a nawet trójmiejski pomysł na odrodzenie europejskiego przemysłu stoczniowego ma bardzo duże szanse realizacji. Jakie spowoduje skutki, jeśli wejdzie w życie? Jak wpłynie także na rynek pracy i szkolnictwo zawodowe? Rosjanie potwierdzają, Amerykanie wspierają powrót gazociągów Nord Stream. Gdyby do tego doszło, jakich skutków można by się spodziewać? Bezrobocie nieco niższe niż się spodziewano. Czy to stabilizacja na rynku pracy, a przy okazji rynku pracy ciekawe badania. 77% umów to umowy o pracę. Na zleceniach w większości pracują kobiety. Dlaczego tak się dzieje? I nadchodzą dofinansowania dla małych i średnich firm na polepszenie zdolności badawczo-rozwojowych. Czy firmy będą zainteresowane i staną się bardziej innowacyjne? Między innymi o tym już za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Ireneusz Karaśkiewicz, nietypowo, bo zazwyczaj w środę, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, Cezary Maciołek, prezes grupy Progres. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest szansa, że niebawem armatorzy, których statki w związku z dekarbonizacją przejdą remonty w europejskich stoczniach albo będą budowane od początku, będą mogli odpisać związane z tym koszty europejskiej opłaty ETS pobieranej za emisję CO2. To jest inicjatywa Forum Okrętowego, która zostanie włączona do pakietu propozycji w ramach powstającej Morskiej Strategii Przemysłowej Unii Europejskiej. No a celem tej inicjatywy jest spowodowanie powrotu produkcji stoczniowej do Europy, w tym do Polski. Autor tego pomysłu jest w tym studio, Ireneusz Karaśkiewicz. Panie dyrektorze, co dalej? Jakie są losy tego pomysłu? Jakie szanse na jego realizację? A panów podpytam, czy można byłoby to też przerzucić na inne dziedziny gospodarki?
No dokładnie. Może tak zacznę w paru słowach dosłownie wytłumaczenie, jaka jest idea tego systemu EU ETS, nie? Czyli opłat emisyjnych w postaci wykupywania pakietów. Otóż pomysł Unii Europejskiej na dekarbonizację sprowadza się do tego, żeby emitentów dwutlenku węgla obciążyć pewnymi kosztami po to, żeby ich skłonić, żeby oni swoją działalność w jakiś sposób zdekarbonizowali, czyli powiedzmy mniej emitowali w tym celu, żeby nie płacić tych kosztów emisyjnych. I wszystko byłoby pięknie, gdyby na rynku były dostępne technologie, infrastruktura, żeby to przeprowadzić. A tak nie jest. I przejdźmy tutaj do naszej tej działki okrętowej. Od roku 2024 transport morski również wszedł w ten system. Będzie stopniowo wprowadzony w 2024, 2025, 2026 roku. Od 2027 będzie w pełni objęty. Jakie będą tego implikacje dla armatorów? Bo to oni będą płacić te pieniądze z tego tytułu.
Niemałe.
Jest to kwota, według szacunków, roczna kwota około 10 miliardów euro. Tutaj DNV taki piękny szacunek zrobił. Mniej więcej średnio na statek wyniesie to około $500 000 rocznie. No to są potężne koszty operacyjne, które będą nałożone na armatorów. I ma to skłonić armatorów do ograniczenia emisji swoich statków, no ale tak, zamiast inwestować w emisję, oni będą musieli te pieniążki płacić, być w jakiś sposób karani za emisję. Na czym polega nasz tutaj pomysł Forum Okrętowego? Otóż my chcemy spowodować, żeby armatorzy, którzy zainwestują w dekarbonizację swojej floty, czyli ograniczenie emisji jednostek pływających, mogli te koszty odliczyć od kwot należnych z tytułu EU ETS pod warunkiem, że modyfikacja ta albo nowy statek budowany, ale z ograniczeniami emisyjnymi były budowane w Europie, czyli w krajach Unii Europejskiej, bo to jest instrument Unii Europejskiej, albo były przebudowywane używając do tego wyposażenia okrętowego, albo systemów, które powodują, redukują emisję, również wyprodukowanych w Europie. Co to spowoduje? Jakie to ma? Po pierwsze, armatorzy miast płacić kary za emisję CO2. Te pieniążki będą bezpośrednio inwestowali w swoją własną flotę. Drugi taki powrót produkcji aktywności, powiedzmy, stoczniowej do Europy. Jak tutaj mówiliśmy we wcześniejszych audycjach, Europa bardzo straciła. Kiedyś, na początku lat 90. ten udział w produkcji stoczniowej wynosił około 45%, teraz wynosi 4-5% mniej więcej, ale fakt, że mamy niektóre mocne obszary, jak produkcja jednostek bardzo zaawansowanych technicznie, w dalszym ciągu jesteśmy mocni, jeżeli chodzi o produkcję wojenną. Musimy spowodować powrót produkcji stoczniowej w szerszym zakresie do Europy. Także pomysł został zgłoszony 18 kwietnia na posiedzeniu zarządu SeaEurope. To jest taka organizacja zrzeszająca producentów okrętowych z całej Europy, włączony do pakietu, za którym będzie SeaEurope lobbowało w Unii Europejskiej na rzecz tej morskiej, mającej powstać morskiej strategii przemysłowej. Był już przedstawiany na kilku gremiach w Brukseli. Wszędzie praktycznie spotykał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Ja również miałem kontakty z OECD, gdzie tutaj jesteśmy ekspertem rządu w grupie do spraw przemysłu stoczniowego. Również bardzo takie życzliwe i ciepłe przyjęcie. Ale jak pani powiedziała, tą ideę można zastosować szerzej, nie tylko do przemysłu okrętowego. Inne dziedziny gospodarki są, które również muszą inwestować w dekarbonizację i równolegle płacić karę za to, że emitują CO2.
No właśnie, czy panów zdaniem, bo tak z jednej strony, jakie będą efekty, jeśli ten pomysł wejdzie w życie, a druga sprawa, czy właśnie inne branże nie zauważą takiej sposobności, że no hola, hola, a dlaczego tylko przemysły stoczniowe? Są różne inne, które też mogłyby na tym w pewnym sensie zaoszczędzić, a przemysł europejski zyskać, bo wróciłby po prostu na nasz kontynent.
Z punktu widzenia rynku pracy myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie i informacja, no bo to wskazuje na to, że prawdopodobnie zwiększy to możliwość inwestycji w Europie, tym samym kolejnych miejsc pracy, no odbudowę czy też reaktywację, czy zwiększenie w ogóle udziału produkcji okrętów w tym łańcuchu międzynarodowym. My jesteśmy jednak w zdecydowanej mniejszości. Tutaj prym wiodą Chiny, w ogóle Azja, Chiny i Korea Południowa dominują, jeśli chodzi o produkcję okrętów, a więc na pewno mielibyśmy szansę poprzez jakieś uprzywilejowane zasady dla rynku europejskiego na to, żeby po pierwsze zwiększyć swoje moce, po drugie wygenerować dodatkowe miejsca pracy, po trzecie być może włączyć się w konkurencyjność tak naprawdę i w działania, które mogłyby wpłynąć na to, że tych zamówień do Europy spływałoby zdecydowanie więcej. Co do implikacji tego rozwiązania w innych sektorach, no ja tak przysłuchując się tej wypowiedzi, od razu przyszedł mi do głowy Donald Trump i w zasadzie to, co on robi w kontekście swojego programu dotyczącego tego, aby jednak produkcja, biznes i to ta oś życia gospodarczego działa się na terenie Stanów Zjednoczonych. To cała przecież wojna celna ma skłonić z jednej strony producentów amerykańskich do tego, żeby produkowali na miejscu, generowali PKB, generowali miejsca pracy i zwiększali tak naprawdę siłę Ameryki w ujęciu geograficznym. Oczywiście nie jest to związane z dekarbonizacją, tylko generalnie jakby z tym, żeby ten przemysł i usługi, i ta myśl wytwórcza powstała w Stanach Zjednoczonych, ale to są pewne właśnie dodatkowe uprzywilejowane zasady dla firm, które na tego typu ruchy się zdecydują, tak? A więc po prostu przeniosą swoją produkcję, mówiąc wprost, do Stanów Zjednoczonych, czy też wrócą do Stanów Zjednoczonych, no bo wiemy wszyscy, że kapitał szuka najlepszych, najbardziej optymalnych miejsc do tego, aby inwestować. Jeśli Amerykanie zaproponują takie rozwiązanie, no to myślę, że rozsądni inwestorzy będą brali to bardzo mocno pod uwagę.
Tylko, że a propos Donalda Trumpa się wtrącę, dzisiaj właśnie się wypowiedział, że jeżeli Kanada i Unia Europejska będą ze sobą współpracować gospodarczo, co godziłoby w jakimś sensie w interesy Stanów Zjednoczonych, no to on nałoży na kontynent europejski i na Kanadę wysokie cła, a to już jest...
Znaczy, pani redaktor, no ewidentnie jakby nie chcę komentować działań Donalda
Trumpa,
działanie,
natomiast bym powiedziała.
On działa bez pardonu, bardzo mocno odwetowo. Właśnie słyszałem też tą wypowiedź o tym, że po prostu będą działania odwetowe na te cła, które zapowiedział.
No
od
tak,
drugiego.
Ale grożenie
to jest, nie no, absolutnie,
krajom, że chcą ze sobą współpracować, czy też organizacjom takim jak Unia Europejska plus kraj Kanada, no to to już nie wygląda dobrze.
Absolutnie zgadzam się. No to godzi przede wszystkim w jakąkolwiek dyplomację i też aktualny ład gospodarczo-społeczny, który stworzyliśmy. I zresztą widać to po indeksie konsumenckim, że Donald Trump bardzo mocno stracił od listopada tego roku, ponieważ Amerykanie, sami Amerykanie bardzo obawiają się poprzez wojnę cłami wysokiej inflacji, a więc nie są zadowoleni, nie są już tak ochoczo nastawieni do tego, co się dzieje w kontekście właśnie takiej ofensywnej, agresywnej polityki i dyplomacji, którą prowadzi Donald Trump.
Bo ściąganie przemysłu do siebie, jak najbardziej, tu jak wszyscy, jak jeden mąż, jesteśmy w studiu, siedzimy, jesteśmy za. Tylko to się musi odbywać na zasadach no, takich zgodnych z prawem międzynarodowym. No i z moralnością pewnego rodzaju, bym powiedziała, bo jeśli się tworzy zachęty u siebie w kraju, żeby ktoś przyjeżdżał, otwierał fabryki i na przykład dobrze nie zapłacicie ceł jeśli na samochody, jeśli, czy nie zwiększy ceł na samochody, jeśli przyjedziecie do nas, otworzycie fabryki, tutaj mówię, no tak jak z pozycji na przykład Stanów Zjednoczonych i będziecie produkować te auta u nas, to nie ma sprawy. Natomiast grożenie innym krajom to chyba jednak zdecydowanie nie.
Ja chciałbym może jednak wrócić do systemu ITS, bo to
Marek
jest
Krzykowski, proszę bardzo.
Pierwszy temat, o którym zaczęliśmy mówić. Czy można rozszerzyć, powiedzmy, tego typu rozwiązania na inne branże? Oczywiście. Ja nawet w tym studiu wielokrotnie mówiłem, że Europa, czy właściwie Unia Europejska w wielu tematach śpi. Wprowadzono ten system ITS, on sobie żyje swoim życiem, ściąga się z tego tytułu ogromne pieniądze. Natomiast było już kiedyś w Polsce nawet takie rozwiązanie, że na przykład za opłaty środowiskowe można było inwestować. Jeżeli się wydawało w przypadku dużego przedsiębiorstwa kilka milionów, powiedzmy miesięcznie, czy w jakimś tam perspektywie, to jeżeli się zainwestowało te pieniądze, było się zwolnionym z tego. A jak jest w przypadku emisji CO2? Ja się zgadzam, że powinniśmy redukować, powiedzmy, wprowadzać tą gospodarkę dekarbonizacyjną, ale gdyby te pieniądze były od razu przeznaczone na inwestycje, to po pierwsze ten proces byłby o wiele szybszy, po drugie nasza gospodarka, mówię już nawet nie polska, ale europejska, stawała się bardziej konkurencyjna. Tego potrzebujemy. I szczególnie teraz, po tym, co się stało, nie chcę mówić o Trumpie, ale w świecie, co się stało, bo to nie jest tylko kwestia Trumpa, to jest kwestia Chin, Japonii, państw, które się w tej chwili wybijają na wysoką, jak gdyby, gospodarczą niezależność. Przez te nasze problemy tu wewnętrzne i wokół nas, często zapominamy, że jest Wielka Afryka, że jest Ameryka Południowa, która też staje się jakąś potęgą. To, co mówiliśmy ostatnio o umowie pomiędzy Europą a Ameryką Południową, Mercosur, cała ta umowa, musimy być bardziej aktywni i tak, tego typu inicjatywy, gdyby było ich więcej i gdybyśmy znaleźli partnerów, to również ta Europa by inaczej wyglądała. Europa musi stanąć na wysokości zadania, bo świat się zmienił. To, co było 10-20 lat temu, już nie istnieje. I to jest, jak mówimy, o rynku pracy, o kodyfikacji, o różnych innych tematach i nie możemy być bierni w tym temacie. Także ja się bardzo cieszę, że to jest polska inicjatywa, że jest tutaj z nami...
Gdańska, Pomorska, Gdyńska tak, właściwie.
Tak.
A czy pytanie z kolei do pana Ireneusza Karaśkiewicza, czy przedstawiciele innych branż jakby zwracali się do was z prośbą o jakąś pomoc albo o współpracę, bo to rzeczywiście to jest tak fajny pomysł, że no, super by było, gdyby różne branże mogły się połączyć i gdybyście państwo razem interweniowali, bo w grupie dużej siła.
Tak, my jesteśmy członkiem jako forum okrętowe, członkiem Konfederacji Lewiatan i też się zwróciłem do pana prezydenta Witowskiego o to, żeby to po wszystkich branżach, tą samą ideę, nie? Każdy może, bo to trzeba dostosować specyfikę do branży. My mamy okrętowy, wiemy jak się poruszać, nie? Ale każdy musi zobaczyć, jak u niego to wygląda. Ale tutaj jest, jeszcze bym tylko wrócił na chwileczkę to, co pan Marek powiedział. Mm-hmm. Bardzo ważne, te pieniądze z EU ETS, one po prostu idą, gdzieś idą sobie. Gdzieś
nie wiemy,
idą.
To
około
prawda.
30% jest na ten tak zwany Innovation Fund przeznaczone. Ale to też nie jest tak, że my Polacy mamy tam jakiś dostęp z jakiegoś tam tytułu podziału. Tam jest dostęp przez różne instytucje i tak dalej. Właściwie beneficjentem tego, a nasze wykorzystanie takich tych właśnie funduszów z tego tytułu jest takie, powiedzmy, średnie, więc ważne byłoby, żeby polscy armatorzy, europejscy armatorzy mogli te pieniążki, które zamiast być karanym, niech inwestują bezpośrednio w produkcję w Europie. Europa potrzebuje inwestycji.
No i to by oznaczało takie odrodzenie właściwie w ogóle różnych gałęzi przemysłu w ramach Unii Europejskiej. No ale teraz pytanie. Szkolnictwo zawodowe. Jak jest z tym u nas? Czy my bylibyśmy, czy jesteśmy przygotowani? Załóżmy, że ta idea, o której tutaj rozmawiamy, wejdzie w życie. Będzie potrzeba wielu pracowników. Już teraz wiemy, że do morskich farm wiatrowych, a może już zaraz do lądowych farm wiatrowych, a także do wszystkiego, co się dzieje wokół budowy elektrowni atomowej, bo już nie mówię o samej elektrowni, bo tam będą super specjaliści potrzebni, ale wokół budowy elektrowni jądrowej, no to tutaj u nas na Pomorzu to my już w tej chwili mamy problem z kadrami.
Ja może tak tylko, bo pana kolej jest, tylko tak może tytułem uzupełnienia. Ja dostaję z Wojewódzkiego Urzędu Pracy co miesiąc raport na temat sytuacji na rynku pracy w województwie pomorskim w Polsce. I się jak raz świeżo dostałem za miesiąc luty. Bezrobocie delikatnie rośnie. Ja w tej chwili osiągnęło w województwie pomorskim już 5%. Ona jak się zobaczy na te krzywe, to tak mniej więcej się od 2 lat podobnie jest. Teraz jest pik, potem rozpoczyna się sezon turystyczny. My jesteśmy tak dużą tutaj, taką powiedzmy ośrodkiem turystycznym, więc jest zapotrzebowanie na pewno, ale jest jedna rzecz, która jest troszeczkę inna niż w poprzednich latach, jest znacznie mniejsza ilość ofert pracy w tej chwili, nie? Więc zobaczymy, jak to się będzie kształtowało na rynku pracy. Pytanie, czy mamy, no tak, ale zobaczmy, co się dzieje w Niemczech. No, nasz główny partner handlowy, z danych, które otrzymujemy od nich, w tym roku zamówienia spadną między 7 a 9% przez biznes. Nie, to się też przełoży na polskich podwykonawców, poddostawców niemieckiej gospodarki. Firmy samochodowe niemieckie, mówimy tutaj część o przestawieniu na produkcję zbrojeniową, no ale widać, że przemysł samochodowy mocno został uderzony. Będzie miało to wpływ na naszą gospodarkę. Zobaczymy, jak to będzie. My tak popełniamy czasami ten błąd, że ekstrapolujemy sytuację, która jest dzisiaj, już tak na przyszłość, jak będzie, ona jest jednak tutaj zmienna.
Ja chciałbym się odnieść, że stopa bezrobocia też nie jest najwłaściwszym parametrem, trochę archaicznym też moim zdaniem, mówiącym o tym, jak wygląda sytuacja na rynku pracy. Oczywiście ona daje pewien obraz, natomiast to, co powiedział pan Marek przed chwilą, tak dynamicznie zmienia się świat, że my potrzebujemy nowych tak naprawdę danych analitycznych do tego, żeby stwierdzić, jak wygląda sytuacja. Dane o bezrobociu mówią o tym, że bezrobotni się zgłaszają sami. Dzisiaj jest wiele osób, które po prostu w sposób pasywny albo nie szuka pracy, albo w ogóle nie wykonuje pewnej inicjatywy po to, żeby zgłosić swoją aplikację. Co do tych specjalistów i rynku pracy, tak, jeśli chodzi o ilość wakatów, 0,7 w Polsce. Jesteśmy z Rumunią i z Bułgarią na samym końcu, to mówi o tym, że mamy mało ofert dzisiaj pracy dostępnych na rynku pracy. To jest najsłabszy wskaźnik od czasów pandemii, od lutego 2020 roku. Z drugiej strony stopa bezrobocia nie wzrosła w jakiś sposób istotny, dość kosmetyczny. Co mówi o tym, że rynek generalnie nie podejmuje też jakichś takich nieprzemyślanych ruchów. Przedsiębiorcy chyba zdają sobie sprawę, że dzisiaj i wyszkolenie pracownika, i znalezienie pracownika generalnie wiąże się z dużą inwestycją, z czasem i z kosztami. W związku z tym my dzisiaj nie widzimy jakichś, nie mówię o pewnych takich optymalizacyjnych, dużych organizacjach typu Audi, Siemens, które zapowiadają zwolnienia duże w ujęciu nawet europejskim, ale patrząc na rynek polski, ta sytuacja jest dość stabilna. Co do lutego i tego, że no, ten współczynnik jest słaby, to wynika z sezonowości. Corocznie my cyklicznie weryfikujemy. Luty i marzec to są dwa najgorsze miesiące, wręcz depresji na rynku pracy. Po okresie mocnego czwartego kwartału i jeszcze stycznia falą rozpędu, luty i marzec gdzieś tam kumulują przedsiębiorcy swoje plany zarządczo-organizacyjne i działania planistyczne, rekrutacyjne startują tak naprawdę w kwietniu. W maju, czerwcu mniej więcej się materializują i druga połowa roku to jest ten najmocniejszy okres. Generalnie w produkcji, w przemyśle, wiadomo, występują pewne sezonowości. A więc my dzisiaj tak daleko idących wniosków nie możemy wyciągnąć, ponieważ idziemy z pewnym cyklem. Jedyną daną jest to, że od 5 lat ponad mamy najmniejszą liczbę wakatów, czyli firmy nie zwalniają, nie podejmują pewnych działań. Z drugiej strony taki parametr wyprzedzający, dwa w zasadzie parametry wyprzedzające a propos rynku pracy. pracy w drugim kwartale. Pierwszy jest taki, że około 50 z badań wynika, około 50% przedsiębiorców planuje zachować status quo, a więc nie planuje zwolnień, nie planuje dotrudnień. Około 30% firm w drugim kwartale planuje dotrudnić, a więc zwiększyć swoją załogę i swoje zapotrzebowanie, i 20% planuje redukcję. To jest pierwsza rzecz, a drugi wskaźnik, który też mówi o pewnej jakby, no być może to, co nas czeka, to jest wskaźnik PMI, wskaźnik wyprzedzający, mówiący o nastrojach menedżerów i przemyśle usług szeroko rozumianych, i ten wskaźnik też się poprawił od 26 miesięcy, jest najbardziej, że tak powiem, pozytywny, jeśli chodzi o europejski rynek. On nadal jest poniżej pewnej no, średniej 50, wszystko co powyżej jest pozytywne, poniżej jest negatywne, ale jest dobra tendencja.
A ja tylko uściślę, że stopa bezrobocia w lutym wyniosła w naszym kraju 5,4% i nie zmieniła się, taka sama była też w styczniu. Ireneusz Karaśkiewicz, Marek Krzykowski, Cezary Maciołek, Iwona Socka, wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper, Cezary Maciołek, prezes grupy Progres. No i wracamy do rynku pracy, a właściwie do szkolnictwa zawodowego, a o szkolnictwo zawodowe, przypomnę, pytałam w pierwszej części, miało to związek z pomysłem właśnie Forum Okrętowego w sprawie opłaty za ETS. Zamiast płacić opłatę za ETS, można byłoby na przykład budować, przystosowywać przemysł. Tutaj akurat mowa była o statkach, do tego, żeby były bardziej statki ekologiczne, i tak można postąpić w stosunku do innych branż. No i jeśli ten cały przemysł wróci z powrotem do Europy, to będzie nam potrzebne szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, jak jest w innych krajach. O Niemczech wiem, że tam to działa dobrze. U nas wiem, że działa źle albo nie działa, więc co tutaj trzeba zrobić?
Z jednej strony mam bardzo skostniały system szkolnictwa. On jest od wielu, wielu lat. Tak? U nas się przyjęło, że szkoła podstawowa to jest 8 lat, powiedzmy na dzień dzisiejszy. Potem jest szkoła średnia 4 lub 8 lat. I właściwie potem się szuka zajęcia, szuka się miejsca, gdzie będzie pracowało. Gdyby wyjść z propozycją wcześniejszą do młodych ludzi, którzy wybierają sobie kierunek w szkole średniej, to nie musi być liceum ogólnokształcące. Powinno być więcej tych branżowych, więcej techników, które przygotowują. Na przykład weźmy teraz Pomorze. Pomorze się bardzo zmienia pod wieloma względami. Przemysł, który był, funkcjonuje, ale powstaje elektrownia jądrowa, powstają farmy wiatraków na morzu. Mówimy o rozwoju stoczni, gdzie tych pracowników brakuje. Czy młodzi ludzie wiedzą, że tam znajdą zatrudnienie? Nie. Oni generalnie, mało tego, ten system jest często gminno-miejsko-powiatowy. I ludzie z określonych terenów, młodzi ludzie, nie widzą tej dalszej perspektywy. Pojawiają się takie symptomy, jak niektóre fundacje, które dają szerszy obraz, ale w samym szkolnictwie tego brakuje. I tutaj te władze głównie, bo to wszystko podlega władzom samorządowym. Jeżeli samorządy nie zrozumieją tego, i to od szczebla wojewódzkiego po szczebel gminny, i nie narzucą pewnych rozwiązań w szkolnictwie, to tego nie będzie. Będziemy dalej tkwili to, co mówiliśmy przed przerwą, że operujemy właściwie pewną masą ludzi, którzy już pracują. Przechwytujemy ich sobie, wyszukujemy u innych pracodawców, żeby ktoś przyszedł do nas. To jest bardzo złe. My powinniśmy, ci ludzie kiedyś odejdą, i to bardzo szybko. To emerytura przychodzi szybciej, niż się ludziom wydaje, tak? Natomiast młode generacje wchodzą i my narzekamy, że pokolenie Z, a pokolenie, które siedzi w smartfonach czy w czymkolwiek innym. Oczywiście, jeżeli powiemy, że nic w zamian wam nie dajemy, to niczego w zamian nie będzie. A są takie możliwości, i to trzeba rozpoczynać już na końcu szkoły podstawowej, żeby ta młodzież, czasami jeszcze nawet dzieci, już miały pewną wizję i wtedy wybiorą właściwą szkołę, będą ambitne, jeżeli chodzi o naukę, i będą dobrze przygotowani żeby stanąć na rynku pracy?
No młodzież musi częściej po prostu odwiedzać firmy różne, żeby zobaczyć, jak wygląda tam praca, żeby zmienić wyobrażenie, bo cały czas pokutuje na przykład praca w stoczni. Pokutuje wyobrażenie, że jest tam huk, brudno, nie ma nowoczesnych technologii, a to się bardzo zmieniło.
Ale też w drugim kierunku, to biznes musi zrobić ukłon w kierunku szkół i też w pewien sposób zapoczątkować taki być może edukacyjny aspekt dotyczący tego, jak właśnie wygląda dzisiejsza stocznia, nie stocznia sprzed 20 lat. Jak wyglądają tutaj na Przymorzu nowoczesne usługi dla biznesu, czyli jak wygląda ta praca, w jaki sposób się po prostu posługujemy narzędziami, językiem i tak dalej, i tak dalej. A więc aktualizacja tego, w jakim my dzisiaj żyjemy świecie, prawda? Dla tej młodzieży. Ja myślę, że szkoła podstawowa to absolutnie must have, bo to już tam się pewien sposób gdzieś tam rodzą jakieś myśli, pomysły. Dwa, to jest edukacja samych też rodziców, żeby po prostu starać się w oparciu o umiejętności dzieci i w oparciu też o dostępność miejsc pracy i przyszłość tych miejsc pracy, podejmować decyzje nie tylko ukierunkowane nawet na studia wyższe, bo my przecież jesteśmy jednym z najbardziej chyba wykształconych w Europie krajów, jeśli chodzi o studentów, absolwentów studiów wyższych, a szkolnictwo zawodowe generalnie no nie ma jakiegoś bardzo dobrego PR-u, bo właśnie wiąże się to z tym, że to jest trochę praca drugiej kategorii, a gdybyśmy weszli w szczegół i ilość deficytów właśnie w ogółu miejsc pracy, to są głównie technicy, to są prace związane ze szkolnictwem zawodowym, a więc tym, które w pewien sposób wymiera, bo jest coraz mniej popularne, nie ma dużej atrakcyjności dla tych młodych ludzi, którzy chcą się nauczyć być, nie wiem, elektrykiem, spawaczem, technikiem, monterem i tak dalej. I później się okazuje, że ci ludzie trafiają na rynek pracy i muszą się często, nie zawsze, przekwalifikowywać, ponieważ ich wyuczony zawód jakby jest aktualnie nie jest przydatny, nie jest potrzebny dla przedsiębiorców, bo się zmieniło wiele przez 5 lat, a więc taka analiza i audyt i właśnie informowanie biznesu poprzez właśnie szkoły i nauczycieli, czy też dyrekcje szkół, organizując takie informacje aktualizujące, jak wygląda ten rynek, jak wygląda moje miejsce pracy, to może też trochę zmieni obraz w ogóle szkolnictwa zawodowego, tak? Innym aspektem jest jeszcze to, że brakuje nauczycieli, prawda? Brakuje też mistrzów, osób, które mogłyby przekazać też tą wiedzę, być tymi mentorami. No to jest kwestia no już wynagrodzeń, jakby systemu, który też jest nieadekwatny, prawda?
I ściągania ludzi z emerytury w tej chwili, bo sporo z nich przeszło na emeryturę.
Jedna jest emerytura, a po drugie mówimy też o tym, że no, lokata naszego wyżu demograficznego się skończyła. My będziemy mieli rokrocznie ubytek w kontekście wchodzących osób na rynek pracy, a więc z jednej strony to jest to, co pani redaktor powiedziała, aktywizacja różnych innych osób, seniorów, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, ogólnie osób pasywnych na rynku pracy. Z drugiej strony jest temat cudzoziemców, no bez których no nie poradziłaby sobie polska gospodarka. Natomiast finalnie, jeśli będziemy mieli coraz mniejszą podaż uczniów, którzy wchodzą na rynek, to ta rywalizacja o tych kandydatów powinna być jeszcze lepsza, czyli promocja zawodów, które dają w pewnym sensie, oczywiście, bo nic nie daje gwarancji, ale zwiększa prawdopodobieństwo użyteczności tego studenta na rynku pracy za kilka lat, jest czymś, co powinno być w naszym wspólnym interesie i przemyśle stoczniowym i tutaj o Pomorskim mówimy, a więc elektrowni jądrowej, o której tutaj rozmawialiśmy, bo tam będzie przecież też bardzo duży wolumen pracowników, kilkanaście tysięcy osób do pracy, kilkadziesiąt tysięcy w takim łańcuchu około wsparciowo-logistycznym. Także musimy myśleć już dzisiaj i na pewno rola i biznesu, ale i też państwa, żeby w pewien sposób odczarować i pokazać, że szkolnictwo zawodowe nie jest czymś, czego należy się wstydzić, nie jest zawodem drugiej kategorii, a wręcz przeciwnie, może właśnie za chwilę będzie czymś prestiżowym, bo będzie brakowało tych osób.
I już zaczyna być.
I te stawki będą bardzo wygórowane i bardzo wysokie za usługi, które będziemy płacić.
Zanim dopuszczę pana Karasikiewicza do głosu, to chciałam podać tutaj dobry przykład a propos tego, że można właściwie od samego początku pracy, od najniższych stanowisk zostać prezesem. Tutaj mamy przykład jednego z byłych prezesów portu Gdynia, który dzięki temu doskonale przeszedł chyba możliwe wszystkie szczeble, został prezesem i wiedział o porcie Gdynia wszystko, dokładnie wszystko.
Ja też przeszedłem od samego dołu do stanowiska prezesa.
Proszę bardzo. Pozytywne przykłady.
A więc przykładów widać trochę więcej.
Ireneusz Karaśkiewicz.
Jak spotykamy się tutaj już od kilku lat na antenie Radia Gdańsk, to pani dobrze wie, że od kilku lat. To jest jeden z naszych priorytetów. Jeden to jest, działamy w Europie, lobbowanie na rzecz przemysłu okrętowego, bo tam przeszło wiele kompetencji, ale drugi to jest edukacja. Odbudowa edukacji dla przemysłu okrętowego od kilku lat. I może tak podzielę się kilkoma, znaczy, może zacznę od tych takich absurdów, jakie dostrzegłem w organizacji w ogóle edukacji w Polsce. A więc tak, branża zaczęła odczuwać mniej więcej 3-4 lata temu takie poważne braki. Pojechałem do Ministerstwa Edukacji i Nauki, umówiłem się tam z jednym z dyrektorów i tak dalej. Na spotkanie powiedziałem mu, że tak, nasza branża potrzebuje. Zwracałem się tutaj z uprzejmą prośbą o podjęcie jakichś kroków. On powiedział, nie, to dziękuję, że pan zgłasza, ale to my nie mamy nad tym nadzoru, to mają samorządy. No dobrze, to pojechałem szczebel niżej, spotkałem się z samorządami wojewódzkimi i tak dalej. No oni powiedzieli tak, my tu sprawujemy oczywiście ogólny nadzór i tak dalej, nie? Tam mamy też fundusze europejskie, rozdzielamy, jakiś miękki wpływ na to mamy, ale tak naprawdę to edukacją zawodową, w ogóle edukacją zajmują się powiaty. One dzielą, tam są szkoły. Inicjatywa, to jest kolejny absurd, nie? Inicjatywa po stronie, jakie klasy mają w szkole być, nie? Jest po stronie dyrektorów szkoły. Oczywiście to jest opiniowane, to nie jest tak, że jak on wnioskuje o coś i tak dalej. Ale teraz zobaczmy, na przykład weźmy województwo pomorskie. Mamy wielkie plany. Tu za chwilę będzie wielki hub energetyczny. Morska energetyka wiatrowa, elektrownia atomowa. No, przemysł stoczniowy się rozwija. Chciałbym tylko tutaj przypomnieć naszym radiosłuchaczom, 20% eksportu województwa pomorskiego to jest przemysł stoczniowy. I teraz tak, nie ma żadnej właściwie instytucji, która była, bo tak, skoro to jest na poziomie powiatu, powiat nie ma wglądu na sytuację, nawet taką, powiedzmy, kierunkową, jak to się rozwija. Praktycznie w kraju nie ma nikogo, żadnej instytucji, nikogo nie ma, który by w jakiś sposób miał politykę edukacyjną. Fakt, że nie ma w ogóle polityki gospodarczej, to od tego trzeba zacząć, ale okej, nie ma ale skoro już, powiedzmy, jakieś plany gospodarcze duże mamy, to za tym powinna iść polityka edukacyjna. Musi być, muszą być, tak jak jest w tych właśnie nielubianych przez niektórych Niemczech, czy w innych krajach, ale tam tak jest, niestety. Jeżeli do czegoś zmierzamy, no to następny krok, no musimy mieć kim to zrobić, kadry wykwalifikowane. W Polsce w ogóle nie ma polityki edukacyjnej. Ale też jeden, powiedzmy, aspekt tego. Jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe w przemyśle stoczniowym, to odziedziczyliśmy te absurdy po PRL-u. Dlatego, że w tamtym czasie mieliśmy bardzo dużo techników i szkół zawodowych, 3-letnie szkoły zawodowe, 5-letnie technika kształcące dla tutaj na dużej, wtedy bardzo dużo zatrudniającej osób branży okrętowej, produkowały setki absolwentów co roku. Ale świat się zmienił, nie? W tej chwili nas nie stać na to, żeby czekać, jak jest, załóżmy nawet koniunktura, 3 lata czy 5 lat na wykształcenie ludzi, którzy wejdą w ten system. My tutaj przygotowaliśmy jako Forum Okrętowe program odbudowy edukacji. Staramy się tak mozołem przebijać z tymi różnymi rzeczami, bo tak nie mogę powiedzieć, że zupełnie to stoi
w miejscu. Ale powoli do przodu, żeby chociaż trochę optymizmu.
Za chwileczkę powiem o tych z niezwykłym. Dla nas rozwiązaniem jest nie ta ograniczenie, bo zresztą nawet ona została w takiej, no powiedzmy, szczątkowej dosłownie tej, bo jest jeden technikum Konradinum, jedna szkoła tam zawodowa w Kłaninie, gdzieś tam jeszcze, jest tego mało. Dla nas rozwiązaniem jest to, co się nazywa kształceniem ustawicznym. Znaczy tak, kształcenie, żebyśmy nie mylili nas, bo kształcenie ustawiczne to jest kształcenie osób dorosłych, nie? Te, które już tam mają, ale my w ten system, który jest kształceniem ustawicznym, chcemy wmontować kształcenie zawodowe. No ja tutaj mówiłem, że mam też doświadczenia, mieszkałem w Australii 10 lat i tam korzystałem, tam jest system TAFE. To jest właśnie kształcenie ustawiczne, polegające na czym? Na szybkich, skondensowanych kursach, które bardzo szybko reagują na koniunkturę w gospodarce. Na przykład to, co kształci Konradinum przez 5 lat, technika budowy okrętów, Tamten kurs trwa rok, półtorej roku. Góra półtorej roku. Wiedza jest skondensowana, nie ma tam polskiego, WF-u i tak dalej, tych innych rzeczy. Są dosłownie same przedmioty zawodowe, często powiązane ze stocznią albo z jakąś inną firmą, ale to ja mówię tak, przemysł stoczniowy i wszystkie branże tak są. Jeżeli chodzi o takich fachowców, powiedzmy tych tradesmenów, czyli takich powiedzmy robotników, pracowników, nie? Kursy maksymalnie pół roku, góra rok czasu i to też są elastycznie zrobione, mogą być w południu i tak dalej.
Tak, żeby można było pracować jednocześnie, prowadzić
innymi
życie.
Innymi słowy, system edukacji dostosowany do gospodarki rynkowej, która jest od 200 lat w tamtym systemie, tym anglosaskim, bo to oni też nie wymyślili tego, oni to przejęli w Anglii i tak dalej. To się u nich rozwijało i to też nie jest, że ktoś tam przyszedł i wymyślił, tylko to się rozwijało przez dziesiątki lat. My ten system, jeżeli chcemy, musimy zmienić, tylko tak, musi być wola, bo na razie, przepraszam, że tak powiem, no i tu nie chcę wchodzić w politykę, ale obojętnie jaki w Polsce obóz polityczny nie rządzi, nigdy żaden za to się porządnie nie zabrał.
Bo zawsze są ważniejsze sprawy.
Dokładnie.
No to jest dosyć ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Jeśli mamy już pomysły, które są sprawdzone w innych krajach, to tylko nic i implementować tutaj do nas.
Ale ja potwierdzam to, co tutaj zostało powiedziane, ponieważ dzisiaj sytuacja na rynku pracy jest dynamiczna i to przekwalifikowanie pracowników nie może się odbywać w takim klasycznym modelu wieloletnim, ponieważ nikt na to nie czeka. Nie ma na to po prostu czasu i często przedsiębiorcy sami przejmują inicjatywę trochę szkolnictwa, wprowadzając różnego rodzaju działania oparte na takich przyspieszonym edukacji, prawda, w takich sprintach, ale bardzo intensywnych, żeby w danej tematyce osiągnąć jakąś określoną, minimalną wiedzę do tego, żeby móc rozpocząć w ogóle swoje doświadczenie. I absolutnie my w takich kategoriach powinniśmy myśleć, jeśli nie chcemy być skansenem po prostu, tak, takim edukacyjnym i być archaicznym tworem, który tworzy osoby, tak jak mówiliśmy o tym, że ten horyzont się skraca, po 3-5 latach osób, które wchodzą na rynek pracy, się okazuje, że to, co on planował 5 lat wcześniej, okazuje się już nie do końca adekwatne, ponieważ zmieniła się technologia, coś zostało zautomatyzowane, zrobotyzowane, a więc jakby tym bardziej w takich sprintach, krótkich okresach rocznych, planując, wiedząc o tym, przecież mamy informację, że powstanie ta elektrownia
atomowa. Morskiej Farmy
Dokładnie.
Wiatrowe.
My o tym wiemy. O tym wiemy dzisiaj już, prawda? A więc nie mamy nawet roku. Mamy dużo więcej czasu na to, żeby przygotować kadrę, edukację, systemy i tak dalej. No a więc musimy się po prostu za to wziąć i zabrać. Pytanie właśnie, kto ma, bo ja się z tym mierzę, kto ma szkolić, prawda? Kto ma za to wziąć też odpowiedzialność? Jak mają wyglądać? Czy to przedsiębiorcy mają w ramach własnych zasobów generować jakby dodatkowe wartości w postaci wiedzy, którą później będą w pewien sposób dalej
konsumować
na swoje potrzeby, no to pewnie wymaga jakiejś szerszej dyskusji.
Po prostu trzeba nauczycieli do przedsiębiorców wysłać, tak? Niech się nauczyciele nauczą. Jest ich sporo, naprawdę to jest ogromna rzesza ludzi, która powinna mieć odpowiednie kwalifikacje.
A mają dwa miesiące wakacji.
A nie tylko kończyć uniwersytet, jakiś przedmiot i tego uczyć i uważać, że to jest najważniejszy przedmiot. To, co kolega powiedział na temat polityków, czy ministerstwa, czy rządowych spraw, tak? My jesteśmy jako przedsiębiorcy postrzegani jako dostarczyciele pieniędzy do budżetu. Mamy zarabiać, mamy się rozwijać, wszystko, natomiast nasze idee, które są poza naszymi gestiami, są kompletnie ignorowane i to jest problem.
I niestety tutaj musimy kończyć, bo czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem jutro 5 minut po godzinie 10. Gościom i Państwu serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Ludzie i pieniądze.